Rzecznik Platformy Obywatelskiej, poseł Jan Grabiec z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ile razy już pastował pan niedzielne lakierki, wyciągał pan z kufra najlepszą białą koszulę, dobierał najmodniejszy krawat, słysząc, że Donald Tusk do was wraca.
No, przypominając sobie ostatnie 6 lat, mogę stwierdzić, że po raz pierwszy tak poważne deklaracje padły.
Chociaż skąd? Na mnie spekulacje możecie zawsze liczyć, tak? Donald Tusk mówił w Gdańsku w 2019 roku. Wtedy niektórzy słyszeli w tym, że wraca, że będzie kandydatem na prezydenta. Nic z tego nie był.
No wiem, że mogliśmy liczyć na Donalda Tuska wtedy, kiedy potrzebowaliśmy jego rady, zawsze, w różnych trudnych momentach. Natomiast po raz pierwszy ta deklaracja jest tak wyraźna.
Ale co to znaczy wyraźna deklaracja? On mówi, mogę pomóc, możemy sobie pomóc nawzajem. Nie pozwolę, żeby Platforma zatonęła. Czym to się różni od tych słów, na mnie zawsze możecie liczyć, sprzed 2 lat?
No, Donald Tusk zawsze był taktowny. Wie, że Platforma jest niezależną partią demokratyczną i że niczego z zewnątrz się nie wymusi. Oferuje swoją pomoc. Myślę, że stąd ta rezerwa w głosie. Ale wiem skądinąd, że bardzo poważnie zastanawia się nad, że tak powiem, pomocą pełnoetatową, a nie tylko od czasu do czasu.
Zaoferował, chociażby w rozmowie z Borysem Budką, tak, chce podjąć się konkretnej roli w Platformie Obywatelskiej, objąć konkretne stanowisko?
Te rozmowy ciągle trwają, traktujemy je bardzo poważnie, dlatego nie będę mówił o ich szczegółach, bo po prostu panowie rozmawiają, będzie rozmawiał zapewne również i Borys Budka, i Rafał Trzaskowski, i Donald Tusk, może szersza również grupa członków zarządu krajowego. Rozmowy są poważne, dlatego nie ujawniamy ich szczegółów, bo dopóki się panowie nie porozumieją, nie będziemy mieli pełnego obrazu sytuacji, trudno tutaj spekulować.
No dobrze, ale czy gdyby Donald Tusk powiedział, chcę być przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, nie tylko honorowym, tylko realnym, prawdziwym, zarządzającym partią, musiałby zostać wybrany przez Radę Krajową Platformy, dobrze rozumiem?
No, wybory przewodniczącego w ogóle w naszej formacji to domena wszystkich członków.
Członkowie musieliby zagłosować i zgodzić się na to, żeby Tusk był przewodniczącym.
Przy takiej pełnej procedurze wyborczej oczywiście tak.
A jest możliwa inna niepełna procedura wyborcza?
No to są zawiłości statutu, który przewiduje sytuacje nadzwyczajne.
Tak, wczytałem się w statut. Na przykład, gdy przewodniczący władz danego szczebla zrezygnuje z funkcji, kto wedle statutu przejmuje obowiązki?
No taką scenę mieliśmy wczoraj na Dolnym Śląsku we Wrocławiu. Ta procedura została zastosowana. Ona jest możliwa, ale...
Czyli zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego. Tak jest napisane w statucie.
Tak,
najstarszy
tak.
Wiekiem albo wskazany przez
oczywiście,
przez
no mamy
władzę.
Takie procedury bezpieczeństwa.
Jak patrzymy na zarząd Platformy Obywatelskiej, na władzę Platformy, to tam nie ma Donalda Tuska, który może przyjąć
nie
obowiązki
ma
od Borysa Budki. Te obowiązki w pierwszej kolejności przejmuje Ewa Kopacz.
Nic nie wskazuje na to, żeby Borys Budka miał rezygnować ze swojej funkcji.
To stworzycie zupełnie nową funkcję dla Donalda Tuska, tak żeby Borys Budka nie musiał zrezygnować
panie
ze swojej funkcji?
Pan ma ogromny talent wyciskania z rozmówców wszystkich informacji, ale naprawdę w
ale
tej
nie
sprawie
dla pochwał tu jestem, tylko dla naszych
ja
słuchaczy, którzy oczekują tych informacji.
I postaramy się jak najszybciej sformułować bardzo wyraźny komunikat. Wiemy, że wielu członków Platformy, sympatyków Platformy czeka na finał tych rozmów. Mam nadzieję, że to będzie kwestia dni bardziej niż tygodni czy miesięcy.
A czy na jutro został zwołany Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej?
Zarząd był planowany na jutro, ale tutaj sprawiła nam psikusa rządząca partia, wprowadzając wieczorem 3 punkty dotyczące wotów nieufności wobec ministrów tego rządu, przygotowanych przez nasz klub. W związku z tym
czyli
będzie
Dnia Ojca w Platformie Obywatelskiej jutro nie będzie. Donald Tusk jutro na zarządzie Platformy nie pojawi się, nie wróci, nie powie, oto jestem.
Na pewno jutro Donald Tusk nie pojawi się na zarządzie Platformy.
To na kiedy przełożyliście ten zarząd?
Decyzji jeszcze nie ma w tej sprawie, ale te procedury opisane przez media, Gazetę Wyborczą czy Politykę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To są bardziej spekulacje. Dlatego ja nie chciałbym spekulować, bo moja funkcja zobowiązuje mnie do tego, żeby komunikować rzeczy ustalone i jasne.
Rzecznik Platformy Obywatelskiej jest z nami, poseł Jan Grabiec. No dobrze, ale kiedy słucham polityków Platformy, także tych, których pan wymienia, na przykład Rafała Trzaskowskiego, to ja tam nie słyszę wielkiego entuzjazmu. On po wyborach w Rzeszowie mówił tak, z Rzeszowa płynie lekcja, że mamy szacunek do legend, ale idzie nowe. Potrzebna jest nowa energia, zmiana. To nie brzmi jak zaproszenie dla Donalda Tuska. Wracaj.
No, te rozmowy są wielostronne i w tych rozmowach oczywiście Rafał Trzaskowski spotyka się z Donaldem Tuskiem, natomiast nie ulega wątpliwości, że w ciągu tych 7 lat nieobecności Platforma bardzo się zmieniła. I to pokolenie 40-latków, które kiedyś było takim tłem dla tych, którzy decydowali o losach Platformy, dzisiaj chce przejmować odpowiedzialność za kierunek, w jaki zmierza Platforma. Co nie oznacza oczywiście, że niemożliwa jest synteza, niemożliwe jest porozumienie, ale zresztą widać ogromny tak i dystans ze strony Donalda Tuska do samego siebie. On chce pomóc Platformie, a nie zdominować tę partię.
Pytanie, czy kto w Platformie chce, żeby on pomagał? Tu Grzegorz Schetyna dzisiaj pojawił się w Sejmie i powiedział, co powiedział. Jeszcze Borys Budka ma parę, na pewno, a może paręnaście miesięcy, żeby sprawczość pokazać i przygotować partię do wyborów. Grzegorz Schetyna wie więcej o tym, co się wydarzy za chwilę i wie, że żaden Tusk nie będzie zastępował pana Budki?
Nie wiem, co miał na myśli Grzegorz Schetyna. Od pewnego czasu nie rozmawialiśmy. Teraz, kiedy wejdzie do zarządu krajowego jako szef regionu, pewnie będzie więcej okazji do tej rozmowy. Trzeba zapytać jego, co miał na myśli. Wiem, że pan przewodniczący Schetyna ma różne wypowiedzi. W pewnym czasie bardzo zabiegał o obecność Donalda Tuska. Teraz wydaje się, że ma trochę inne stanowisko. Trzeba zapytać jego, bo nie zawsze za tymi meandrami wypowiedzi jesteśmy w stanie nadążyć.
O, to ciekawe. Ale to Grzegorz Schetyna właśnie przekonywał, że potrzebna jest komisja śledcza w Sejmie, taka, która prześwietli sprawę Daniela Obajtka. Wy jeszcze o tym w ogóle myślicie jako Platforma?
Oczywiście.
To gdzie jest wniosek o komisję śledczą w tej sprawie?
W sprawie Daniela Obajtka, jeśli mnie pamięć nie myli, wniosek został złożony. Na pewno złożyliśmy kilka wniosków do prokuratury.
Zrobiliście zespół śledczy, który się tym zajmuje.
Zespół.
Jest wniosek o stworzenie komisji śledczej w sprawie Daniela Obajtka?
To trzeba byłoby sprawdzić, czy on formalnie wpłynął. W każdym razie został przygotowany. Natomiast wiemy, jaki los spotyka te wnioski. One są pewną manifestacją woli politycznej, ale w ogóle nie są poddawane
pod głosowanie. No to tak samo można by powiedzieć, że wnioski o wotum nieufności dla ministrów nie mają sensu, bo przepadną.
Nie. To jest zasadnicza różnica, bo wniosek o wotum nieufności, zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi i ustawowymi, musi zostać przez Sejm rozpatrzony. A wniosek o komisję śledczą w ogóle przez Sejm nie jest rozpatrywany.
Super, ale trafia do zawarżarki. Lewica na przykład mówi, że potrzebna jest komisja śledcza w sprawie wyborów kopertowych.
Oczywiście, my też o tym mówimy.
I co z tego wynika? Pewnością. Mówimy, ale od jak dawna mówicie i jest taki wniosek złożony? Walczycie o tę komisję?
Panie redaktorze, mówi pan, jakby pan nie znał mechanizmu funkcjonowania obecnego Sejmu. Znaczy, walka się ogranicza do wypowiedzi na kolegium czy jednominutowego wniosku formalnego na posiedzeniu Sejmu.
Jest napisany wniosek złożony w Sejmie?
Po czym mikrofon jest wyłączany. Znaczy, mamy swój scenariusz postępowania w tych sprawach i chcę pana zapewnić, że w momencie, w którym PiS utraci władzę, a prędzej czy później to nastąpi, mam nadzieję, że po najbliższych wyborach, kiedykolwiek one będą miały miejsce, powstanie specjalna komisja, której zadaniem będzie wyjaśnienie afer tego rządu.
Czyli do wyborów komisji śledczych nie powołacie, bo nie jesteście w stanie.
Bo nie mamy większości.
I nie złożycie na przykład wniosku o komisję śledczą w sprawie afery mailowej, bo tak nazywacie to, co wydarzyło się z mailami premiera i ministra.
Myślę, że na razie wciąż jeszcze o tej aferze wiemy stosunkowo niewiele. Mamy pewne konkrety, ale ta sprawa się dopiero rozwija. Myślę, że wniosek o komisję śledczą to jest ten moment, kiedy wyraźnie widać, że organy państwa, ani prokuratura, ani służby specjalne, ani komisja istniejące sejmowe nie są w stanie wyjaśnić tej sprawy.
My złożyliśmy wnioski. Rozmawiamy już teraz w internecie, bo skoro o internet chodzi, rmf24.pl, interia.pl, tam się polecamy i tam zapraszamy. Poseł Koalicji Obywatelskiej, rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec nieustająco z nami. No to ilu posłów Platformy dostało informację, że ich konta mailowe zostały zhakowane?
Do dziś wiemy, no właśnie, gdyby to była informacja o tym, że ich konta zostały zhakowane. Do dziś wiemy o jednym przypadku, kiedy policja zgłosiła się do jednej posłanki, informując, że być może jej konto zostało zhakowane. Ale czy zostało zhakowane, tego nie może powiedzieć, bo nie wie.
I co ta posłanka ma zrobić? Co usłyszała od policji?
Dostała kartkę, która wygląda jak rodzaj listu. a właściwie ulotki, bo nie jest podpisana, nie wiadomo, kto jest autorem tego pisma do niej, że powinna chronić swoją skrzynkę pocztową, na przykład zakładając podwójne uwierzytelnianie, że jest to informacja, którą na ogół nasze skrzynki u komercyjnych operatorów są zasypywane co jakiś czas, gdzie sam administrator portalu jest zainteresowany tym, żeby użytkownicy się chronili i wprowadzali podwójne zabezpieczenia. Więc to...
I to jest jeden przypadek na cały klub Platformy Koalicji Obywatelskiej w Sejmie?
Jak dotychczas tak, ale najbardziej bulwersujące jest to, że ci przedstawiciele służb, bo koleżanka zadzwoniła do kancelarii premiera, pytała w resortach i nie uzyskała informacji, czy jej skrzynka została zhakowana. Znaczy to wygląda na jakąś mistyfikację polegającą na tym, żeby rzucić podejrzenie, że być może opozycja też była przedmiotem jakiegoś ataku, że sprawa jest szersza niż niefrasobliwość czy głupota jednego ministra czy premiera. A tymczasem nie ma na to żadnych dowodów. Znaczy to brzmi tak jak te opowieści o tym, że to na pewno Rosjanie stoją za tymi atakami hakerskimi, gdzie nie ma nawet najmniejszego dowodu w tej sprawie, chociażby przedstawionego na tym niejawnym posiedzeniu.
Ale zakłada pan, że nasze służby, administracja rządowa, wysyłając informacje o tym do służb NATO, do służb Unii Europejskiej, kłamią w tej sprawie?
Proszę zauważyć, że nasze służby mówią o dwóch odrębnych zjawiskach. Mówią o tak zwanej operacji Ghostwriter, która rzeczywiście miała miejsce, została wykryta przez służby innych państw, co prawda nie naszej, nasza się tym nie pochwaliła, na przełomie roku, kilka miesięcy temu, a międzynarodowe organizacje zajmujące się bezpieczeństwem sieci raporty w tej sprawie ujawniały w marcu i kwietniu. I proszę sobie wyobrazić, no jeśli to jest element tej operacji, to co zrobiły nasze służby? Co zrobił premier, szef kancelarii od czasu ujawnienia tej informacji, że Polska i inne państwa Europy Środkowej...
Sporo pytań przyzna pan, jak na to, co przed chwilą mówiliśmy o komisji śledczej, o którą tak. Dopytywałem.
Ja myślę, że
państwo
to absolutnie...
nie widzą wciąż konieczności tworzenia komisji śledczej.
Widzimy taką konieczność, ale chcemy, żeby wszyscy to dostrzegli. Ta sprawa dopiero się rozkręca. Znaczy dzisiejsze oświadczenie rzecznika ministra koordynatora służb pokazuje, że mamy do czynienia z dezinformacją, którą serwują nam rządzący, bo mówienie o tym, że minister Dworczyk mógł być przedmiotem tej operacji, ale nie wskazywanie, że te maile, które zostały wykradzione, zostały pozyskane w ramach tej operacji, o tym już nie mówią służby, no przecież jest podstawą całej sytuacji. To, że 4000 osób w Polsce było atakowanych tą metodą phishingu, nie jest niczym nowym, bo każdy z państwa, jeśli przejrzy swoją skrzynkę, to znajdzie tam maile, gdzie ktoś próbuje pytać o numer karty, twierdząc, że ma pieniądze do zwrotu na nasze konto, albo ktoś inny opowiada o tym, że milioner amerykański zmarł i szuka kogoś, komu może przelać na konto $1,000,000, prawda? Spotykamy takie informacje. To jest ta sama metoda phishingowa. Setki tysięcy Polaków dostają tego rodzaju maile i oczywiście wrzucają je do kosza. Dlaczego minister Dworczyk, jeśli prawdą jest ta sugestia służb polskich, nabrał się na phishing w przypadku konta, na którym są ważne informacje wagi państwowej, absolutnie dotyczące sytuacji przemysłu zbrojeniowego, zakupów uzbrojenia systemów obrony od Stanów Zjednoczonych, czy informacje absolutnie poufne, które powinny być obarczone specjalnym gryfem tajemnicy, pozyskane na drodze dyplomatycznej, jeśli chodzi o stanowisko poszczególnych polityków na Litwie, no to jest coś niesamowitego, że ktoś wiedząc o operacji Ghostwriter, wiedząc o tym, że no przecież to nie kto inny jak szef, tylko jedno zdanie. Przecież szef gabinetu politycznego premiera, pan minister Suski swego czasu, stał się ofiarą takiego ataku, tak? Mówił, że konto mu przejęto. Jak można kilka miesięcy po tym informacje wagi państwowej, które powinny być tajne, przesyłać podobnym kontem?
Panie pośle, czy Platforma Obywatelska chce, żeby profesor Wiącek ponownie kandydował na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Oczywiście rozmawiamy w tej sprawie. Na razie termin zgłaszania kandydatów nie został wyznaczony. Mam nadzieję, że pani marszałek uczyni to niezwłocznie, bo sprawa jest ważna. Profesor Wiącek jest świetnym kandydatem. Upewniło nas w tym spotkanie z profesorem podczas posiedzenia naszego klubu, gdzieś przez półtorej godziny odpowiadał na wszelkie pytania, wykazując się niezwykle wnikliwą wiedzą na temat procedury i aktywności.
Czy Platforma chce,
rzecznika,
żeby był wspólny kandydat po raz kolejny?
Chcemy wspólnego kandydata, rozmawiamy o tym z naszymi partnerami opozycyjnymi.
Choć są wątpliwości dotyczące tego, o czym pan mówi, na przykład profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, dopytywał o profesora Wiącka i o to, no, jakie ma rzeczywiście poglądy, a pytał tak dla OKO.press. Czy kierownik Zakładu Praw Człowieka wyraził jakiekolwiek stanowisko w ciągu ostatnich 6 lat w sprawach konstytucyjnych czy w sprawach praw człowieka? Albo czy ktokolwiek słyszał jego wypowiedzi dotyczące nielegalnego zatrzymywania demonstrantów, naruszania konstytucji? I tych pytań jest więcej. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane w waszym przypadku?
Tak, tak. Profesor Wiącek bardzo wyraźnie wspomniał, że nie brał udziału w życiu publicznym czy politycznym. Niektóre kwestie są kwestiami politycznymi. Natomiast zajmował się nauką i wywodził bardzo wyraźnie w oparciu o orzeczenia Trybunałów Europejskich i sądów, również polskich sądów, że praworządność jest ogromną wartością. Ale z drugiej strony, jak ja sobie przypomnę, bo pytanie jest trochę o poglądy. Poglądy profesora Stelmachowskiego, czy poglądy wielu przewodniczących Trybunału Konstytucyjnego, przecież wielu z nich było konserwatystami. Wiele tych kandydatur zostało popartych i przez Platformę, i przez PiS swego czasu. To byli ludzie niezależni, niezawiśli, którzy potrafili jasno bronić prawa i konstytucji, niezależnie od swoich prywatnych poglądów. Istota demokracji polega na tym, że osoba sprawująca funkcję publiczną ma swoje poglądy, ale nie wykorzystuje tej funkcji publicznej do narzucania swoich poglądów reszcie społeczeństwa. Ma bronić wartości opisanych w konstytucji. I przez lata to nam się udawało. To dzisiaj okazuje się to niemożliwe, bo te funkcje publiczne mają pełnić ludzie, którzy są posłuszni tej rządzącej opcji.
Kierunek, przyszłość, to jest wasze nowe hasło, nowa akcja, którą promujecie, nowe pomysły programowe. Obiecujecie na przykład szybki dostęp do specjalisty i skrócenie kolejek do lekarzy. Nie nowe hasło. Tym razem mówicie, że te kolejki skrócą się do miesiąca, albo będziemy dostawać zwrot pieniędzy za wizytę prywatną w przypadku dłuższego oczekiwania. Miesiąc. Szymon Hołownia mówi, że to da się zrobić do 90 dni. Czyli 3 razy dłużej. On jest człowiekiem małej wiary, czy wy jesteście hurra optymistami?
To myślę, że kwestia narzędzi, jakie zostaną użyte. My uważamy przede wszystkim, że w tym okresie popandemijnym, na najbliższych 2-3 lat, powinny zostać zniesione limity w ogóle dotyczące świadczeń specjalistyki.
Czy po pandemii jesteśmy w stanie obiecać ludziom, że skracamy kolejki do miesiąca, a jeśli nie, to zapłacimy za wizytę prywatną?
Bo jeśli znikną limity do specjalistów, proszę zauważyć, że wielu lekarzy po tych godzinach, które mają w publicznych przychodniach czy szpitalach, za które płaci NFZ, pracują na drugim etacie, przyjmując prywatnie. Przecież gdyby oni mieli odpowiednio zapłacone w publicznych, na pewno 2-krotnie, 3-krotnie można te terminy przyspieszyć. Nie mówiąc o tym, że trzeba zdiagnozować, jak jest w tych specjalnościach, gdzie czeka się najdłużej, a ta wizyta...
I o ile trzeba zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, żeby możliwe było skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów do 1 miesiąca albo płacenie za wizyty prywatne z budżetu państwa?
No to zależy od zakresu, bo oczywiście najdroższe są świadczenia szpitalne. Te świadczenia specjalistów wcale nie są drogie i to jest kwestia kilkunastu miliardów, kilkunastu procent obecnego budżetu NFZ-u. Natomiast wraz ze szpitalnictwem to jest nieco więcej, bo te szpitale kosztują. Ale oczywiście w ślad za tą diagnozą musi iść szybka ścieżka leczenia szpitalnego. I tu też trzeba, ogłaszaliśmy to bodajże 3 miesiące temu, w 100 najlepszych szpitalach, najlepiej wyposażonych, przygotowanych, uruchomić znowu bezlimitowe świadczenia po to, żeby nadrobić te zapóźnienia. No dzisiaj mamy dramat
polegający... Pytam o te pieniądze, bo one są dość istotne.
Tak,
kiedy
oczywiście
czyta się kolejne propozycje zgłaszane przez Platformę, no to coraz więcej pieniędzy potrzeba, żeby to zrealizować.
Oczywiście.
Na przykład kwota wolna od podatku. Wasza najnowsza propozycja. Zróbmy dodatkową kwotę wolną, 10 tysięcy złotych dla osób pracujących. Pytałem ostatnio posła Wałęsę, co to znaczy i do czego ten dodatek. Nie potrafił mi wyjaśnić. Pan na pewno będzie umiał. O co chodzi z dodatkową kwotą wolną od podatku?
No, chodzi o to, żeby kwota wolna przede wszystkim była adresowana do wszystkich, bo w systemie, który zaproponował PiS, na razie jeszcze nieformalnie, tylko ogłoszonym na na eventach, właściwie to przedwyborczych eventach one tak wyglądały, obiecują kwotę wolną 30 tysięcy, ale z jednoczesnym nieodliczaniem składki zdrowotnej, co oznacza...
Nie, moment, ale to PiS proponuje 30 tysięcy. Przychodzi Platforma i mówi, dodatkowa kwota wolna 10 tysięcy, czyli 30 plus 10 tysięcy, to jest wasz pomysł na kwotę wolną od podatku?
No, bo dla bardzo wielu osób ta zmiana, którą proponuje PiS, oznacza podniesienie podatków. I to wcale nie najbogatszych, tylko już ludzi zarabiających średnio w warunkach polskich.
Okay, ale klasy de facto 40 tysięcy złotych kwota wolnych, wolna od
podatku. Bo można powiedzieć,
wynosić.
Że składka zdrowotna staje się nowego rodzaju podatkiem. Skoro nie jest odliczana od podatku, to znaczy, że trzeba zapłacić powszechnie podatek. Przecież my nie mamy ustaw w tej sprawie, ale wszyscy doradcy podatkowi, którzy czytają to wprost, wiedzą, że zostanie wprowadzony nowy podatek, który dotknie i tych mało zarabiających, i tych średnio zarabiających. I oczywiście zarabiający najmniej zrekompensują sobie tą kwotą wolną 30 tysięcy. Powiem panu szczerze, że nasza propozycja, zanim jeszcze PiS ogłosił 30 tysięcy, 10 tysięcy została skalkulowana przez ekspertów, ekonomistów na większą kwotę środków, które zostaną w kieszeniach Polaków, niż kwota wolna 30 tysięcy z jednoczesnym zablokowaniem składki zdrowotnej. No,
wcześniej mówiliście, jest... że 10 tysięcy to jest tyle, na co Polskę stać, a
bo to jest dwa razy więcej.
30 tysięcy plus 10
tysięcy. Ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale jeśli ta kwota wolna będzie dotyczyła również składki zdrowotnej w jakimś montażu, będzie można ją odliczyć, to oczywiście to jest realna ulga podatkowa dotycząca wszystkich. Jeśli ta składka zdrowotna będzie wyłączona z systemu podatkowego, to bardzo wiele osób w Polsce, kilkadziesiąt procent, zapłaci większe podatki. No to jest proste. No, składka zdrowotna nie nazywa się podatkiem, ale przecież dla ludzi jest nieważne, czy płacą to w formie składki zdrowotnej, czy podatku, bo mechanizm jest ten sam, bo składka zdrowotna nie przekłada się na dostęp do służby zdrowia inaczej niż składka emerytalna, bo ona rzeczywiście wpływa na nasze emerytury, więc można powiedzieć, gdybyśmy płacili większe składki emerytalne, emerytury przynajmniej w symulacjach będą wyższe. Ale w tym przypadku trzeba obie rzeczy traktować łącznie.
Zabolało pana, że Kazimierz Michał Jazdowski, senator Koalicji Obywatelskiej, wybrał Koalicję Polską i bliżej mu do PSL-u niż do was?
No, to jest oczywiście przykre, kiedy koleżanka czy kolega opuszcza klub, ale no, tak się niestety składa. Nawet w czasach, kiedy sprawowaliśmy rządy, takie rzeczy się zdarzały. W poprzedniej kadencji kilkunastu posłów i senatorów opuściło klub Platformy wtedy, choć na koniec kadencji okazało się, że przybyło nas znacznie więcej w tym klubie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, było więcej posłów niż na początku.
Tak, więc... tylko senator Jazdowski mówił, że trzeba tworzyć silne centrum i on chce je tworzyć z PSL-em. Wcześniej, co także mogło zaboleć was, Bronisław Komorowski, jeden z założycieli Platformy, mówił tu w tym studiu, że on będzie wspierał właśnie Koalicję Polską, że to jest to miejsce, gdzie trzeba tworzyć silne centrum, bo Platforma odpłynęła w lewo.
Znaczy, my nie jesteśmy zazdrośni, bo zwłaszcza PSL jest dla nas naturalnym sojusznikiem. Jesteśmy razem w Europejskiej Partii Ludowej, razem tworzyliśmy koalicję rządową. Widzimy trudną sytuację PSL.
Ale wspólnych list wyborczych raczej nie stworzycie.
Zobaczymy. Znaczy,
pan wierzy w to, że PSL zechce z Platformą stworzyć wspólne listy wyborcze?
A dlaczego nie?
Bo słucham, co mówi PSL.
No, dziś PSL jest przed wyborami wewnętrznymi. Dziś PSL próbuje realizować różne scenariusze.
Wasi koledzy z PSL-u wpychają was raczej w objęcia lewicy i tam was widzą.
No ja rozumiem, że każdy chciałby przepchnąć Platformę w inne miejsce. Lewica chciałaby nas przepchnąć na prawo, PSL na lewo.
No bo taka to partia, że może
więcej,
być i tu, i w zasadzie pytanie, gdzie wy się odnajdujecie.
Rok przed wyborami, panie redaktorze, będą się toczyły poważne rozmowy, o których nie będziemy informować w mediach, i w których liderzy poszczególnych formacji jako partnerzy wypowiedzą się o tym, jak widzą te listy.
Możliwe, że wiecie, kiedy będą wybory i że to na pewno będzie 2023 rok.
Wiele na to wskazuje, że wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym. W związku z tym ja podam prosty powód. Notowania PiS-u są niskie. Mimo ogłoszenia Nowego Ładu PiS nie wraca nawet w pobliże 40%. I z całą pewnością Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się na ten krok. A bez PiS-u i bez Platformy nie można przerwać kadencji Sejmu. Nie zdecyduje się na ten krok, by ogłaszać wybory w momencie, kiedy idzie po przegraną. Będzie czekał na moment, kiedy odzyska notowania, a wszystko wskazuje to, co się dzieje na scenie politycznej. Rozpad tej koalicji tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, kolejne afery, bardzo poważne, możliwe reperkusje afery mailowej, kiedy ujawnione zostaną kolejne maile, to pokazuje, że najbliższy rok będzie pod znakiem, no i myślę, że jednak protesty społeczne jesienią, wszystko to zapowiada. Górnicy czują się oszukani, pielęgniarki czują się oszukane, nauczyciele czują się oszukani. Słyszymy o tym, kiedy jeździmy po kraju, że ten zawód jest dosyć powszechny.
I z Jarosławem Gowinem możecie rozmawiać jeszcze w tej kadencji parlamentu?
Oczywiście, że możemy. Jarosław Gowin zapewne...
Wybaczając mu wszystko, co zrobił, ale... złego z waszej perspektywy.
Panie redaktorze, no, nie będziemy zapominać niczego, natomiast jeśli budowalibyśmy politykę na tym, kto o co do kogo ma pretensje, to jak wie pan, na scenie politycznej różnie to się układa. Ważne jest to, czy w chwili próby Jarosław Gowin będzie potrafił stanąć po stronie konstytucji, reguł demokratycznych, a jego...
Już wiele razy powiedzieliście, ale... że nie stanął po stronie konstytucji, więc nagle co się zmieniło?
To prawda, ale proszę zauważyć, ustawa o przejęciu mediów, o tak zwanej repolonizacji została zablokowana przez Gowina, wybory kopertowe zablokowane, więc w tych kluczowych sytuacjach, bardzo ważnych dla przyszłości Polski, opowiada się po dobrej stronie.
Zobaczmy. Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska, Marcin Zaborski. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.